z jakiejś takiej wielkiej słabości mojej i z takiego miejsca nieumiejętności, dramatu, wstydu. Po prostu Bóg zrobił coś. Wiecie, dzisiaj myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. I ja w swoim życiu również wyszedłem z wielkiego wstydu. Kiedy zaczynałem swoją drogę za Bogiem, to byłem na ostatnim końcu, sobie siedziałem w ławce, dlatego że tam Ciebie nie widać. I jeżeli już nikt nie patrzył i miałem pod kontrolą wszystkich, to patrzyłem, nikt nie patrzy, aha, to mogę rękę podnieść, dopóki nikt nie patrzy. Jak już ktoś spojrzał, to koniec, nie? To ja się nie modlę, ja tylko tak stoję. Okej, okay, więc słuchajcie, i zrobiłem chyba dużo rzeczy, których nie chciałem robić. Nie chciałem wyjechać z Kostrzyna, pochodzę z Kostrzyna nad Odrą. Nie chciałem być liderem uwielbienia. Nie chciałem być pastorem, ani liderem czy czegokolwiek, tym bardziej drugim. Nie chciałem kościoła zakładać, nie chciałem mówić, ani śpiewać. Ale zrobiłem to wszystko. I to taka historia. Uznałem to za ważną informację, bo wiesz, czasami myślisz, że nie nadajesz się, że nie zrobisz pewnych rzeczy, a Bóg cię poprowadzi taką drogą, że jednak zrobisz. Tak? I wiesz, jeżeli ktoś chce wyeliminować ze swojego życia niepewność, napięcie, zamieszanie i po prostu nieład, to zapomnij o podążaniu za Jezusem Nazaretu. Zapomnij. Po prostu się nie da. Więc po prostu zostałem wypchnięty przez Boga, myślę, do rzeczy związanych z Królestwem 1,5 miesiąca temu, jak straciłem pracę, o której Bóg mi mówił, że mam z niej odejść. Pokazywał i wskazywał, ale po prostu będąc opornym, nieposłusznym i betonem, musiałem poczekać, aż zostałem z niej wywalony z hukiem. Nie z mojej winy, ale no tak było. Słuchajcie, dzisiaj chcę dzielić się z wami takim słowem, które usłyszałem od Pana Boga, wierzę w to, a rzadko słyszę to od Pana Boga, bo raczej jestem takim kaznodzieją, który ma plan, wie o czym mówić, tak, ma jakąś tam wizję na kilka tygodni, miesięcy może, a tym razem mówię, Boże, jadę do takiego kościoła fajnego, o którym ten pastor ich zawsze tak mówi, że są tacy dojrzali, tacy fajni i po prostu w ogóle łapią wszystko w lot. Co ja mam mówić? Nie wiem, czy mi powiesz w ogóle. Odgrzebę jakieś kotlety stare. Jeszcze powiedział, że godzinę mam mówić. Ja byłem zwykle pół godziny. Mówię, to trzy połączę, będzie dobrze. Przeżyjemy, byleby obciachu nie było, tak? Ale Bóg mówi, ja jestem tym, który zdejmuje ciężary. Jestem tym, który zdejmuje ciężary. Mówię, no dobra. No dobra. Wiecie, znacie ten fragment z Mateusza 11, 28, 30. Znacie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ukojenie dla duszy. Wiecie, jak to przeczytałem, co myślę, to mi się tak podoba. W trudnym czasie tak potrzebuję, aby moja dusza była ukojona. Jezus się zwraca do spracowanych i obciążonych. Jak uważasz, że ci ciężko, to musisz uwagę zwrócić na te słowa. Wielu z nas chce odpocząć. Jest taka dziecinna prawda. I potrzeba ukojenia jest ważna. Jest potrzebna. A Jezus ciągnie temat dalej i mówi tak. Z jednej strony chce ukoić ciebie jak dziecko, a z drugiej strony chce pobudzić takiego dorosłego w tobie, dodać ci odwagi. Potrzebujesz tych dwóch rzeczy. Ukojenia i takiego pobudzenia, może kopniaka. Jezus mówi coś dziwnego. Weźcie na... Mówi tak, że dam wam ukojenie, a potem mówi, weźcie moje jarzmo. I ja bym chciał usłyszeć, że Bóg coś mi zdejmuje, kiedy jestem spracowany i obciążony, tak? A nie, że Bóg mi dokłada coś. I na temat jarzma słyszeliście pewnie miliardy kazań, okej? Okay? Ja mam nadzieję jakąś taką, że Bóg w tej warstwie duchowej coś tam zrobi i że to jest dla ciebie. Jarzmo, ten drewniany zaprzęg wkładany zwierzęciu na kark. pozwala iść jednym torem, tak? Dwa woły ciągnące pług i lub wóz. I znacie tą ilustrację i pewnie była przywoływana przy każdym słowie, na którym się o tym mówi. Jezus mówi, nie weźcie swojego jarzma, tylko weźcie moje jarzmo. Nie weźcie swojego jarzma, nie bierzcie go. A jeżeli jest jakieś, to musicie je zrzucić. W Mojżeszowej jest napisane, że ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami, to ja połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że możecie chodzić wyprostowani, tak? Chodzi o to, że ja połamałem twoje jarzmo. Jeżeli chcesz ukojenia duszy, to ty musisz wziąć teraz moje jarzmo. Idź ze mną, idzie moje serce. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, jak to rozumiem, czym jest to jego jarzmo. Ale żeby nie było tak prosto, wierzę, że najpierw trzeba połamać inne jarzma. Połamać inne jarzma. Bardzo mi się podoba idea ukojenia duszy. Są takie momenty, w których po prostu potrzebuję być ukojony. I dzisiaj się spotykamy, jest niesamowite uwielbienie i słuchajcie, potrzebujemy tego, o czym mówi się pastor, przejść i po prostu pełne to ukojenie. Ja potrzebuję tego. I pewnie wielu z was potrzebuje tego miejsca, do którego przyjdziecie, by spotkać się z Nim. I bez żadnych wymagań oczekujecie i potrzebujecie tak bardzo, bo potrzebujemy tego, bo On ukoił nas. No, przytulił, aby zrobiło się fajnie, aby zrobiło się miękko. Jest bardzo dobre, bardzo fajne. Kochacie to? To jest super. 2 Koryntian 6,14. Mówi o tym, żeby zrzucić jakieś jeszcze jarzmo, zanim przyjmiemy jarzmo Jezusa. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Ciekawy fragment. I wiecie, chodzenie z niewiernymi to przyjęcie obcego jarzma. I oczywiście to nie oznacza, że masz nie mieć przyjaciół, tak? W świecie, jak to się mówi. To oznacza, że masz utrzymywać dobre relacje z ludźmi, tak zwanymi niewierzącymi. To, że w Biblii jest napisane, że niewierzący powiedział, że nie ma Boga i że jest głupi, to nie znaczy, że ludzie są głupi, ludzie nie są głupi. A głupota jest obecna we wszystkich, okej? Okay? Nie jest tak proste. Głupota dotyka wszystkich. Zatem ten fragment nie mówi o tym, że mam unikać niewierzących, ale kiedy przychodzi do spraw wiary, nie będzie duchowej jedności. Dlaczego? Dlatego, że pewien system, w którym żyjemy, włazi ci na plecy. Sprzeciwia się Bogu. A Bóg ma być twoim systemem. I my potrzebujemy zrzucić i nauczyć się i wierzę, że bardzo dużą częścią naszego chrześcijaństwa jest zrzucanie swoich pleców jarzmo, które ktoś ci ustawicznie, codziennie wkłada. Sporą częścią naszego życia jest właśnie to. Koniecznie zrzucić siebie to. Otrząsnąć się. Jakie to są jarzma? Lęk przed ludzi. Przeciwstawia się Bogu. Mówi, chyba ci nie ufam. Są nasze stare, nieprzerobione historie. I słuchaj, wierzę, że nadchodzi czas zdjęcia lęku z twojego życia. Że przychodzi czas na taką eksplozję odwagi w twoim życiu. Moment, w którym wy, Kościele Droga, zaczniecie usługiwać sobie wzajemnie. Jeśli martwię się tym, co inni pomyślą, to jest jarzmo, które przyjąłem i z którym ciężko będzie mi iść. To jarzmo zatrzymuje Bożą wolę do mojego życia i już nie mogę nieść jarzma z Jezusem. To są pytania. Co robię z powodu innych ludzi? I czego nie robię z powodu innych ludzi? Lęk przed ludźmi. Jeśli przyjmujesz to jarzmo, nie możesz nieść jarzma z Jezusem. Nie doświadczysz tej słodyczy. Będzie ciężko. I wierzę, że to jest rzecz, którą potrzebujemy otrząsać z siebie za każdym razem. Wielu z nas odmawia Bogu. Jestem ekspertem odmawiania Bogu. I ludziom. I mówię, nie dam rady. Nie nadaje się. To nie moja bajka. To się mówi, tak? To nie są moje klimaty. Nie wejdę, bo coś tam. Bo ja, bo inni. Z powodu lęku przed ludźmi nie mogę doświadczyć tego, tej słodyczy, tego jarzma, które on dla mnie ma. Taka druga rzecz to jest troska. Człowiek z powodu strachu, troski o siebie po prostu się wycofuje. Zwraca się ku sobie. Myśli o swoich pragnieniach. Chce sam je zaspokoić. Pewnie to wiecie, ale paradoks polega na tym, że najlepiej dbamy o siebie, kiedy żyjemy dla innych. Po prostu. I dla większych celów. Troska zatrzymuje twoje dawanie. Troska zatrzymuje twoją wdzięczność. Troska też to próba kontrolowania rzeczywistości. Często wpadam w to. Poukładać, stworzyć takie scenariusze jakieś takie. Wszystkie są negatywne, wszystkie się nie spełniają, ale ja i tak je tworzę. Tak? Takim trzecim jarzmem, które potrzebujesz zrzucić, to jest próba spełnienia Bożych wymagań. Zakon. Bóg nie chce, żebyśmy spełnili wymagania. Bóg chce, żebyśmy stawali się do Niego podobni. Amen? Jeśli twój wewnętrzny człowiek będzie do Niego podobny, twoje zewnętrzne czyny i aktywność to pokaże. Nazywamy to owocami. Tak? Myślimy, że Bóg prosi o pomoc, a Bóg nie prosi o pomoc, Bóg prosi o ciebie cały czas. Potrzebujesz zrzucić pewne jarzmo, w którym braknie ci odwagi, aby przychodzić z tą ufną odwagą przed Jego tron. Potrzebujemy zrzucać z siebie troskę, lęk, strach i ten rodzaj zakonu, to coś, o czym mówili z Galacjan. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i co? Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ciągle potrzebuję się uczyć i ciągle potrzebuję takiego miejsca, w którym ja się nauczę otrząsać ciągle z siebie. Ciągle otrząsać, ciągle... Wiecie, to jest strasznie ważne, dlatego że my czasem myślimy, muszę coś dodać do mojego życia. Panie, coś mi tam daj. Czasami Bóg już musi zrozumieć, że po prostu jest przy tobie i wszystko ci dał. Potrzebujesz otrząsnąć rzeczy, które przylgnęły, przylepiły się do swojego karku, pleców, które są takim plecakiem, który niesiesz i musisz to odrzucić. Nie potrzebujesz nic nowego. Potrzebujesz kłamstwa odrzucić. Potrzebujesz odrzucić ciężar, który po prostu przykleił się, przytknął do ciebie. Wiecie, kiedy myślę o jarzmie, to my kojarzymy lub nie ten drewniany przyrząd. To my to kojarzymy jako coś, co jest wpychane nam na kark. I kiedy myślę o karku, kark jest bardzo ważny. Ten nasz twardy kark, o którym mówił Bóg do Izraela. Patrzę na ten lud, widzę, że jest twardego karku. Gdy myślę o jarzmie, to myślę też o karku. Nasz twardy kark nie potrafi się poddać Bogu. I zawsze tak było. To jest nasza może obojętność, może nieposłuszeństwo wezwaniu, może szukanie po prostu innych źródeł niż Bóg. To jest poleganie na cielesności. Twardy kark, a człowiek ma z tym problem. I wiecie, ciekawe jest to, że Bóg nie chce do ciebie przyjść, aby złamać swój kark. Aby fajne. Może to byłoby skuteczne. Ale Bóg nie chce złamać twojego karku. Dzisiaj chcę ci powiedzieć, że to jarzmo, o którym chodzi, to jest to, że on chce powstrzymać ciebie w tym miejscu. I to jest słowo, które w tym kontekście przypomniało mi się kiedyś na spotkaniu z Nancy McCready. Nie wiem, czy ktokolwiek zna, co to jest. Więc ta koncepcja nie pochodzi ode mnie, ale jest czymś, co tak bardzo dotknęło moje życie i zmieniło moje myślenie na temat chodzenia w jednym jarzmie z Jezusem. Jezus chce przełamać twój opór. Kiedy odrzucisz rzeczy, które ciebie obciążają, musisz podążyć za Nim, aby chodzić w Jego jarzmie. I On nie chce ci narzucić jarzma na twój kark, aby go brutalnie złamać, jak On chce ciebie w tym miejscu podtrzymać, Chcę złamać Twoją może pychę, samoradzenie, troskę, niepoddanie się Jemu, pewną twardość serca. I w Piśmie nad Pieśniami jest nieprawdopodobnie fajny fragment, który mówi o tym, że Bóg chce nas po prostu podtrzymać. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Jego motywem jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków. Posilił mnie jabłkami. Jestem chora z miłości. W takim miejscu jesteś gotowy. Jesteś gotowa. I słuchajcie, co on robi. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Prawa ręka to siła i moc. Prawica Pana to jego aktywna siła. Lewica w Starym Testamencie to słabość. Wiecie, ten obraz tak bardzo przybył do mnie, kiedy zrozumiałem, że Bóg nie chce doprowadzić mnie do załamania nerwowego. Bóg może robić różne rzeczy w życiu, aby ciebie doprowadzić do miejsca przeznaczenia, okej. Ale Bóg chce przyjść ze swoją miłością i podtrzymać to, co jest oparte, co jest twarde, co nie chce się ugiąć. Wiesz, to jest ważne, bo On nie chce zrobić to siłą, On chce zrobić to z miłością. I to jest niesamowite. Poproszę mam żonę. Chyba tutaj zrobimy to, co? Nie wiem. Bo to jest niesamowite. Słuchajcie. Twardy kark. Twardy kark oblubienicy. Twardy tak kark kościoła. Może twardy kark twój. Może pewna sztywność, może pewne niepoddanie się Bogu. Chcę podejść do Ciebie z miłością, jak do kobiety z Twojego życia i chcę ten kark, chcę tą rękę położyć pod Twoim karkiem i chcę Ciebie objąć. I dokładnie, słuchajcie, wygląda tak. Fajnie? Nie da się tego inaczej zrobić, jak po prostu tak objąć. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Zobacz to. Fajnie? Ona się poddaje. Nie chcesz złamać karku siłą. Nie chcę powiedzieć jej, ty musisz być mi uległa, tak? Ty musisz mnie słuchać. Ty podąż za mną, bo jak nie spełnisz mojej woli, to cię ukażę. Dziękuję ci. To nie wypełni się moja wola w twoim życiu. To będzie źle, to Pan cię skaże. Pan chce przyjść do ciebie, żeby cię podtrzymać. Wiecie, ten obraz jest niesamowity. Dotyka mnie mocno. Jego lewica to jest lekarstwo na usztywniony kark ludu. I wiesz co? I on ma to dla ciebie. Jest obraz życia z nim. Prawica, lewica, obejmująca mnie. Bycie razem. Bliskość. I wierzę, wiecie, że to jest coś, co tak naprawdę zraża życie. Nasza jedność z nim. Jarzmo, odpocznienie. Spotkanie z Nim. Bóg chce zdjąć ciężar z Twoich ram. Bóg chce podtrzymać Ciebie w miejscu słabości. Zrobi to. Poddaj się Jemu. On zrobi to, bo ponieważ On kocha. Ponieważ tak patrzy na nas, jak na ukochaną. Bóg chce Ciebie podtrzymać. I wiecie, On to robi. On to chce zrobić. I to jest w jego sercu. I taki jest, wierzę, jego sposób działania. Pociąga nas do siebie więzami miłości. I wierzę, że dokładnie tak to wygląda. Pomyśl o tym zawsze. Gdyby się zastanawiać, czy ja mam pójść za nim, czy ja mam nie pójść za nim, czy mam być posłuszny. Czy zawsze chodzi na naszą wolną wolę. I następna rzecz, pytanie, dlaczego on to robi? To może być trudniejsza część. Dlaczego On to robi? Bo Bóg chce, abyśmy stali się odważni. Stali się odważni. Co myślisz o odwadze? Czy jesteś odważni? Ja nie. Znaczy chyba jestem, że to w ogóle stoję dzisiaj. To chyba jest. Może być. bardzo często mam takie rozkminy w kontekście tego teraz. Tak piękne jest spotkanie z Bogiem i tak piękne jest to, co On robi dla nas i tak piękne są również wszystkie duchowe uniesienia i przeżycia, bo wobec tego, dlaczego tak jest, że często one nie zmieniają zbyt dużo? I wiecie, w kontekście odwagi, bo zacząłem o nim myśleć, Bóg chce tak właśnie przytulić Ciebie. Bóg tak właśnie chce do Ciebie przyjść. Bóg tak chce zrobić. Myślałem, no po co w sumie? To jest praktykiem takim, że coś z czegoś musi wynikać. Dobrze mi w tym miejscu. Chcę tak zostać. To jest super. Trwajmy w społeczności z Nim i zawsze należy do tego zachęcać. A potem czytam Dzieje Apostolskie 4:31. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Fragment znany i lubiany. Spotkanie z Bogiem to jest odwaga plus. Po prostu spotkanie z Bogiem to jest wzrastająca odwaga ludzi. I czytamy to wielokrotnie w Słowie. Ja zadałem sobie takie pytanie w kontekście tego wszystkiego, co mówię dzisiaj. Czy kiedy ja spotykam się z Bogiem w ten sposób, czy kiedy przychodzę i On mnie po prostu podtrzymuje i to jest piękne, ja potrafię to przyjąć, odrzucam inne rzeczy, ja się zatracam w Nim, czy spotkanie z Bogiem, czy owocem spotkania z Bogiem w moim życiu jest większa odwaga w moim życiu? Doświadczamy pocieszenia? Bardzo okej. Okay. Doświadczamy radości? Jeszcze bardziej okej. Okay. Doświadczamy podniesienia, inspiracji? Bardzo okej. Okay. Ale czy spotkanie z Bogiem powoduje to, że Ty stajesz się odważniejszy w swoim życiu? W praktyce mówią, wychodzisz z kościoła i nie mówisz, fajnie było. Po prostu Bóg przyszedł i po prostu, no super, no ja chyba jednak przyjdę następnym razem. Może nawet punktualnie, nie? Po prostu i okej, okay, dobrze, fajnie było. Od tego jest Kościół, abyśmy się mogli podnosić też, tak? Ale ja sam sobie zadaję pytanie, czy kiedy spotykam się z Bogiem i wracam z tej modlitwy, czy moja odwaga jest większa? Czy coś się zmieniło we mnie? Czy nadal jestem tym tchórzliwym kimś, kto po prostu wiecznie się chowa, tak? Czy po spotkaniu z Bogiem ja staję się odważnym człowiekiem? I jest kilka takich fragmentów, dzisiaj nie będę ich wszystkich czytać. W Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić Wam Ewangelię. Chcemy od Boga tych wszystkich rzeczy, ale czy Ty, spotykając Pana Boga, nabierasz odwagi? Czy ten Kościół, który doświadcza Pana Boga, staje się odważniejszym Kościołem? Ciekawe pytanie. Myślę dużo o odwadze. Paweł prosił, dla której poselstwo sprawuje w więzach, o Ewangelii, aby mógł ją z odwagą zwiastować. Paweł prosił o modlitwę. Paweł mówi, ja to robię, ja wszystko, brakuje mi ciągle odwagi. A trzeba odwagi. Przystąpmy z odwagą do tronu łaski. Jest zachęta, aby przychodzić z odwagą. Wiecie, ja ostatnio miałem taką modlitwę, tak bardzo mi zależy na kimś, na czymś i na czymś, że mówię po prostu, jak Cię prosić, abyś mnie wysłuchał. No do łaka. Ja więc jakąś taką modlitwę przyszedł na myśl Jozue, bo myślę o tej odwadze, sobie myślę, jeśli Jozue mógł zatrzymać słońce, to ja Cię proszę, aby to... I przyszedł Bóg w taki niesamowity sposób, że myślę, dobra, to już nie potrzebuję się modlić dzisiaj. Będę siedział przed Nim parę godzin i to wystarczy mi. Przychodźmy do Niego z ufną odwagą. Posłuchaj, czy spotkanie z Bogiem powoduje w Twoim życiu, że stajesz się bardziej odważnym człowiekiem? Postulada ma świetną atmosferę. Jest potrzebna, by czuć się dobrze. Tak fasolkę kazałem powiedzieć. Bo ja tak dzieci trenuję, żeby inni też mnie jedzą. A to jest prawda. Po prostu mam świetną atmosferę. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest dar. To jest coś cennego. Gdzie nie przychodzą po prostu na ustaloną godzinę i zaraz z powrotem. Tylko chcą być ze sobą. To jest cenne. Więc jest takim darem miłości, który możemy dawać sobie nawzajem i obyśmy go cenili bardzo. Ale świetna atmosfera też jest czymś, co powinno też powodować i może powodować, że my działamy w jedności. Podejmują się rzeczy. Wiem, że trochę po cienkim lodzie mogę stąpać, ale sama atmosfera dla samej atmosfery jest czymś pięknym i Kościół, który ją ma, jest po prostu Kościołem pięknym. Ale chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że atmosfera i takie poczucie, że jesteśmy razem, to jest też coś tym więcej w tym, czy to przynosi odwagę do Was wszystkich, że my możemy, bazując na tym, podejmować decyzje, działać, wchodzić w nowe miejsce. Dlaczego Bóg dotyka nas? No, żeby nas po prostu pocieszyć, żeby nas dotknąć, żeby po prostu, żebyśmy czuli się też dobrze, żeby nam pokazać, że znowu jest przy nas, że objawia się nam, że jest blisko, że po prostu On jest i to nam też przypomina to, co On nam zrobił. I my tyle potrzebujemy. Ale czy wychodząc z modlitwy, ja jestem człowiekiem o większej odwadze? Podobnie, dlaczego mamy słowo? No to, żeby nas pouczyć, żeby nas podnieść. Ale czy kiedy je czytam, to ja tak praktycznie jestem gotowy wziąć ten miecz i po prostu zwyciężać rzeczy? Wierzę, że łaska prowadzi do życia w odwadze. Łaska prowadzi do życia w odwadze. Łaska jest czymś, co uzdolni ciebie, że staniesz się odważnym człowiekiem. To nie jest brak strachu. To jest tylko decyzja, co jest dla mnie ważniejsze. Jakimi wartościami się kieruję. I wiecie, te słowa odwaga, parezja, swoboda w mówieniu, bezwarunkowość w mowie, otwarcie szczerze, bez ukrycia, bez dwuznaczności omówień, wola nieustraszona, pewność siebie, radosna odwaga, śmiałość, sposób bycia, dzięki któremu ktoś lub coś rzuca się w oczy, zapewnia rozgłos. Taka jest jakaś definicja ze słownika biblijnego. Podoba wam się takie coś? Chcemy być odważni? Łaska Boża prowadzi do życia w odwadze. Jest nam dana, abyśmy stali się odważni. Lęk, troska, po prostu czy próby podobania się Bogu odbierają nam odwagę. Szczególnie odważnego zwiastowania, odważnego uwielbienia, odważnych modlitw. Potrzebujesz odważnie nauczyć się dawać, odważnej służby, odważnie stawiać czoła sytuacjom, ludziom. Potrzebujemy odwagi, aby zmienić pracę, przeprowadzić się. Ludzie potrzebują odwagi, aby do kościoła wrócić. Ludzie potrzebują podjąć jakieś decyzje. Potrzebujesz odwagi, aby mówić nie. Potrzebujesz odwagi, aby mówić tak. Potrzebujesz odwagi, aby podjąć walkę ze swoim strachem. Potrzebujesz odwagi, żeby podjąć walkę ze swoim grzechem. Wiecie, trzeba bardzo wiele odwagi, żeby zwrócić się o pomoc do kogoś. Trzeba bardzo wielkiej odwagi, żeby budynki przejąć. Trzeba odwagi.
Przejąć?
Potrzebuję odwagi, aby się podnieść nowych wyzwań. Potrzebuję odwagi, aby zaufać komuś, kto mnie zawiódł. Potrzebuję odwagi poprosić o pomoc. Młodzi, potrzebujecie odwagi, aby po prostu nie iść tłumem, przeciwstawiać się presji. Potrzebujemy odwagi. I wiecie, słowo tak często mówi, myślałem o tym ostatnio, nie bój się, tak? Znaczy to, że 365 dni, to prawda to jest w ogóle?
Nie wiem.
Też nie wiem. To jest wystarczające, żeby zrozumieć, że Bóg nie chce, abyś się bał, tak? 365 lub 6, to nie ma znaczenia, tak? Ale wiecie, myślałem o tym fajnie, bo my to lubimy tak mówić. Bóg przyszedł do ciebie i mówi, nie bój się. Okej, już się nie boję. No i co, nie? Czy celem jest tylko nie bać się? Nie chcemy się bać. Uczymy się ufać Bogu. Lęk opuszcza nasze życie. Ale czy staliśmy się odważni? Zastanawiam się, co to za Bóg, który uwalnia od strachu, ale nie prowadzi do odwagi. Tak mam wrażenie, że to ty nie coś, nie wiem. Często tak się modliłem. Boże mój, potrzebuję, no co potrzebuję? Właściwie nie wiem, co potrzebuję, ale nie chciałbym się bać. Dużo lęku w moim życiu. Boję się różne rzeczy i ty jakoś ogarnij to, tak? Ale kiedy Bóg mówi wiele razy, że ty się masz nie bać, to On ci mówi, masz się nie bać, bo możesz być odważny. Wiecie, i przykładów można by mnożyć, ale widzimy odwagę w życiu Jezusa. Widzimy nieustraszoną odwagę w życiu apostołów. Jakby nie banie się to za mało. Nie banie się nie dokonuje przełomów. Odwaga dokonuje przełomów. Nie wystarczy, że ktoś powie, ja się nie boję. Miałem jakiś taki strach, wiesz, proszę o modlitwę, ja się boję różnych rzeczy. Dobrze, będziemy się modlić, tak? No i ktoś już nie ma tego strachu. Tak? To jest za mało? Prawdopodobnie, i to jest pewne, ten ktoś po prostu potrzebuje przełamać swój strach odwagą. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Tak? Nie ulęknę się, to jest dobre nastawienie, ale w dolinę to wejdę czy nie wejdę? Czy nie przekazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jozue, tak? Czyli nie bój się, bo trzeba będzie się wykazać odwagą. Po prostu. Wiecie, ja wszystko to tak próbowałem, tak, ustawić, bo wierzę, że Bóg właśnie w ten sposób chce przychodzić. Przytulić ciebie, dotknąć ciebie, po prostu podtrzymać ciebie w miejscu słabości. On chce ciebie utulić, on chce ci to dać. On chce, żebyś był tą mężną kobietą, której wartość przewyższa perły. Tą dzielną, tym dzielnym kościołem. Tym dzielnym dzieckiem Bożym. On chce tą kobietę, tą urobnicę wziąć i podtrzymać. Ale to, co może możliwe, że jest dzisiaj dla was, to, że on nie tylko chce uwolnić od strachu, podtrzymać miejsce słabości, ale natchnąć odwagą. I tekst do Jozuego mówi, nie bój się. Żebyś się nie bał, pamiętaj, tak? I zadanie bycia odważnym już dostał Mojżesz, aby mówić o tym Jozuemu. I Bóg mu powiedział, zanim Jozue objął przywództwo, ty go zachęcaj, ty go natchnij odwagą. Ty mów do niego, że ty będziesz w pewnym momencie musiał stać się odważny. Przyjdzie taki moment, może będziesz się bał, to normalne, ale przyjdzie taki moment, kiedy może już nie będziesz się, ale ty musisz wejść w rzeczy i nie będziesz potrzebował się nie bać, będziesz potrzebował odwagi. 2 Piotra 1,5. Powoli będziemy lądować chyba. Wiecie, czytałem o wierze ostatnio i to jest taki fragment, że chyba pół roku będę musiał gadać o tym u nas. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie, dodajcie, przydajcie, zaopatrzcie waszą wiarę cnotą. To jest ciekawe. I to masz taką listę, cnota poznaniem i tak dalej, z wielu różnych rzeczy. Ten fragment się kończy. Dlaczego? Bo będziecie bezużyteczni. Spoko, tak? I bezczynni. No to on mówi, ja nie chcę, ale tych rzeczy jest tyle, a ten tekst się zaczyna od odwagi. I wiecie, jak mam dodać do swojej wiary coś, to chodzi o to, że moja wiara nie wystarczy chyba. Teraz? Okej. Okay. Taka wiara w sensie, że sobie wierzę i już, tak? Potrzebuję dodać do mojej wiary cnotę. I to słowo cnota to nie jest polska cnota, którą znamy z definicji. albo z jakich, z tego, jakie mamy, jaką mamy obyczajowość, czy taką definicję cnotliwa niewiasta, to znaczy jaka, nie wiem w czym. Odziana w bardzo wielkie i grube szaty do ziemi, tak? To słowo cnota to jest arete, prawość, męstwo, dzielność. Wiara jest związana z byciem dzielnym, z byciem odważnym, gorliwym. Ja sobie sam zadaję pytanie, bo wiele lat mówię, ja mam wiarę, na przykład wierzę, w Boga wierzę. Mało tego, wierzę, że On coś jeszcze zrobi. Znaję to, no, całkowite przekonanie, że Bóg o coś się zatroszczy i wierzy. I wierzę w to. A potem czytam ten tekst, mówię, dołóż do swojej wiary jeszcze dzielność. Musi dzielny być, żeby spełnić rzeczy. Musisz stać się dzielny. Samo ta wiara twoja po prostu jakby za mała jest. Musisz być dzielnym człowiekiem. Bo to nie dopuści, że będziesz bezczynny i bezużyteczny. Mam wiarę. Czy jestem dzielny? Czy jestem dzielny? Dzielnie znoszę rzeczy? To okej. Okay. Ale czy też wchodzę z odwagą? Czy ta dzielność i też męstwo, jak mówi to słowo? Czy jestem mężny? Kobiety? Czy jesteście mężni? Mężne? Mamy się wykazać odwagą w życiu i wierze. Czyli chodzi o taką wiarę, która jest czynna w miłości i wykaże się odwagą. Wiara wykazuje się odwagą. I wiecie, zszokowało mnie to, co myślę. No to czy mam okazać męstwo, a mężny nie oznacza, że będzie dobrze. W zasadzie oznacza, że będzie źle, ale mam być mężny. Czyli ja mam pójść do Niego, odrzucić to, co mnie przytłacza, taki ciężar, mam przyjąć to, co On mi daje, co złamie moją słabość, ale On to zrobi tak, że chce mnie podtrzymać. I On chce, abym wykazał się męstwem. On chce, żebym wiedział, że Bóg jest ze mną. I że muszę dołożyć do swojej wiary, bo ta wiara to za mało. Muszę dołożyć tą cnotę, muszę to męstwo dołożyć. To znaczy, że ja mogę działać. Wow. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni. Podźwignęli się, tak, zmusili do ucieczki obce wojska, stali się mężni. Stali się mężni. Wiecie, bardzo często uważałem się za człowieka wiary, ale nie mężnego. Wszyscy się uważamy za ludzi wiary. Jesteśmy w ruchu wiary, tak? Może z ruchu niewiary, tak? Jesteśmy w ruchu wiary, mamy wiarę i ufamy Bogu. Wierzymy te wszystkie rzeczy, wierzymy w Jego moc i wszechmoc. To, że On jest, tak? Znaczy to wszystko powoduje, że jestem mężny. To wszystko powoduje, że ja mówię po prostu, jestem, mam wiarę. To znaczy teraz nie boję się. I to jeszcze za mało. To znaczy, że teraz mogę działać. Znaczy, że teraz mogę brać się za rzeczy w swoim życiu. Znaczy, że mogę po prostu wyruszyć, że mogę po prostu dokonać czegoś. Że pojawiła się odwaga w moim życiu i że ta odwaga jest znakiem spotkania z Bogiem. Gdzie może nie jest to łatwe, ale wiecie, ja to jest moje doświadczenie, że wracałem setki razy przez lata ze spotkań z Bogiem i mówię, tak, wierzę, jeszcze bardziej jestem utwierdzony, że mnie kocha i to nie zmienia kompletnie nic w moim życiu. Dalej uciekam. I stwierdziłem, jeżeli spotkanie z Bogiem nie sprawia, że staje się odważny, coś jest chyba nie tak. Znaczy, że zbyt płytko chyba traktuję to, że podoba mi się, że mnie utuli. Kocham to, że mnie utuli, że kocham to poczucie z jego dzieckiem, jego synem. Kocham to miejsce, którym po prostu jest niesamowite, nieprawdopodobne. Uwielbiam tam być. Ale jeżeli zadowalam się tym miejscem i sobie tylko myślę, no, było fajnie i po prostu pójdę na drugie spotkanie, ale w moim życiu braknie tego czynnika odwagi, coś jest ciągle nie tak. To pytanie chyba zostawię z was już z tym. Czy jeżeli spotkaliśmy się z Bogiem, to czy ty stałeś się odważnym człowiekiem, który po prostu podejmie decyzję, weźmie się za rzeczy w swoim życiu, zacznie mówić nie rzeczom, zacznie zmieniać coś, zacznie brać to słowo, które czytamy i po prostu wchodzić w nie. Jezus nie będzie dla ciebie zły, jak ty, na ciebie zły, jak nie będziesz tego robił. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko będzie dobrze. On nadal będzie przychodził, on taki jest. No tak jest tato. To bardziej piłka jest po naszej, po mojej stronie i tym chyba najbardziej, tym sercem chciałem się dzielić dzisiaj z wami. Czy po spotkaniu z nim po prostu jest wzrastająca odwaga? Zdolność do czynienia rzeczy. Także ja nie potrzebuję go trzymać przysłowiowo za spódnicę znowu i mówić, zrób coś, żebym tak się nie bał. Czy jest ten znak w twoim życiu? Nie będę się bać. Czy boję się jak nie wiem co. Tak? Ale co zmieniło się? Spotkanie z nim powoduje to, że wewnątrz coś się przestawiło. Ja teraz, wiesz co? Teraz będę odważny. Stanę w miejscu powołania swojego i powiem, dobra, działamy. Nie proszę o twoją obecność, ty jesteś już ze mną. Po prostu pokazałeś to, udowodniłeś, zrobiłeś wszystko i więcej, cokolwiek można było zrobić. Jesteś ze mną. Czas na odwagę. Amen. Amen. Bądźcie błogosławieni. Możemy się modlić chwilkę? Panie, dziękuję ci za twoje słowo. Panie, dziękuję ci, że ty przychodzisz do nas w wielkiej miłości. Dziękuję, że przychodzisz do nas w objęciu nas twoim ramieniem. Dziękuję ci, że twoja lewica jest pod naszą głową, a twoja prawica obejmuje nas, Panie. Dziękuję ci, że przychodzisz w obecności swojej, potężnej, wielkiej. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że kochasz nas, Panie. Panie, chcemy wychodzić z tego spotkania pełni odwagi. Chcemy wychodzić ze spotkania z tobą, Panie. I chcemy zmieniać rzeczy w naszym życiu. Chcemy wykazać się odwagą. Chcemy dołożyć tą cnotę do naszej wiary. Chcemy ją uzupełnić. Halleluja. Panie, modlę się, abyś posyłał to zgromadzenie niezwykłą odwagę, Panie. Modlę się, aby twoje namaszczenie mogło się przejawiać w tym. Halleluja. Dziękuję ci, Duchu Święty, za namaszczenie. Dziękuję ci, Duchu Święty, za wspólnotę, za społeczność, za to ciepło. Dziękuję ci, Panie. Dziękuję ci, że też chcesz przyjść do nas, aby natchnąć nas. Że chcesz przychodzić do nas, abyśmy mogli wyruszyć, Panie. Że chcesz wzmocnić nas, Panie, tak abyśmy szli z odwagą, Panie, i brali się za rzeczy. Panie, niech wzrasta odwaga w tym Kościele. Halleluja. W imieniu Jezusa niech tak się stanie. Amen.